Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Szanowni Państwo, zapraszamy na program Rozmowy Niedokończone. Dziś media w Polsce. Temat, który chcemy dziś ten zaproponować. Naszym gościem jest pan profesor Janusz Kawiecki, członek Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Witamy, panie ministrze. Szczęść Boże.
Witam serdecznie. Szczęść Boże.
Panie ministrze, media w Polsce. Gdybyśmy tak popatrzyli na prasę lokalną, tygodniki lokalne, dwutygodniki, miesięczniki. Tak nawet próbowałem sobie to posprawdzać. Zresztą każdy dziś może, internet jest też jakimś źródłem informacji. To prasa lokalna, wszystko w rękach na przykład niemieckich. Tygodniki tylko lokalne, niektóre są w polskich. Dwutygodniki żadnego nie ma w rękach polskich. Miesięczniki podobnie żadne w rękach. Rynek telewizyjny no, jest amerykański i polski, radio niemieckie, francuskie, polskie, zależy też chociażby te duże, które razem z Radiem Maria występowały o koncesję, dziś to niemiecki podmiot, francuski. Jak pan patrzy na tę rzeczywistość, bo myślę, że media z jednej strony to ogromne dobro, a z drugiej strony też i źródło informacji. I teraz nie trzeba, nawet tak się nieraz mówi, wielce Napoleon o tym mówił, że mniej boi się dział czy broni wroga niż informacji, która przez media dociera.
Tak, właściwie ojciec już scharakteryzował sytuację, jaka jest. Możemy tylko analizować, jak do tego doszło, dlaczego do tego doszło. No, myślę, że w każdym okresie w przeszłości można pokazać sytuacje, także i działania, decyzje prawne, które do tego doprowadzały. Choć początkowo nie musiało tak wyglądać, nie tak musiał się kształtować obraz. My w Krakowie oglądamy i przyzwyczailiśmy się do tego, że jest w Krakowie Dziennik Polski, ale jest właścicielem obecnie już właściciel niemiecki. Że jest Gazeta Krakowska, ale właścicielem jest właściciel niemiecki. I tak po kolei. Myślę, że wielu odbiorców tych mediów nie zdaje sobie z tego sprawę, kto jest tym decydującym. Dlaczego, można się tylko zastanowić, dlaczego tak się działo i dzieje.
No. Pytanie też, czy my właściwie podejmujemy namysł nad bezpieczeństwem, tak? Bo to nie jest kwestia tylko bezpieczeństwa energetycznego w państwie, ale również, czy my się możemy czuć bezpiecznie jako Polacy, gdy ktoś wpływa na medię. I ojciec dyrektor zawsze podkreśla, ile własności, tyle wolności. A myślę, że w przestrzeni mediów jeszcze tak jest to sprawa bardziej delikatna, wrażliwa.
Tak jest. Trzeba to widzieć, dostrzegać, ale no, nie tylko dostrzegać. Ale jeżeli dbamy o bezpieczeństwo Polski i Polaków, to tak samo, gdy chodzi o zachowania terrorystyczne czy przeciwterroryzmowi skierowane, tak samo i tu powinno się tę analizę przeprowadzać. I taka jest przeprowadzana. My w Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji zajmujemy się przecież tylko mediami elektronicznymi, ale już Komisje Kultury, sejmowa, senacka, muszą spojrzeć na całość przekazu medialnego. Mówię, że w Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji zajmujemy się przede wszystkim mediami elektronicznymi, ale w najnowszym sprawozdaniu Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji dołączona do sprawozdania została informacja. W tej informacji są nie tylko podane dane o mediach elektronicznych, ale również i o tych pozostałych, także tych wydawanych gazetach, czasopismach, które pokazują wyraźnie, gdzie i w jaki sposób jest ukształtowane właścicielstwo. No i to pokazuje, przebywałem na kilku posiedzeniach, także Komisji Kultury Sejmowej, gdzie te zagadnienia są podejmowane i dyskutowane. Szkoda, jak już mówię o Komisji Kultury, to szkoda, że często te posiedzenia zamieniają się w taką, powiedziałbym, w części niemerytoryczną dyskusję z myślą o potrzebie Polski i Polaków, gdy ta, jak to się nazywa, totalna opozycja zaczyna występować przez swoich posłów członków takiej komisji. W tym tygodniu minionym było posiedzenie Komisji Kultury, gdzie podstawowym, Sejmowej Komisji Kultury, gdzie podstawowym punktem w pierwszej części było przyjęcie sprawozdania Krajowej Rady, to znaczy zarekomendowanie Sejmowi przyjęcia tego sprawozdania lub jego odrzucenia. No i chwilami czułem się nie jak na posiedzeniu, gdzie merytoryczne pytania padają w odniesieniu do tego punktu porządku obrad, który jest tam przewidziany, ale różne wycieczki słowne, szczególnie już różne określenia, niepotrzebnie napinające ten stan między grupami poselskimi, zamiast podjęcia merytorycznej dyskusji. Także już na uzupełnienie na przykład odpowiedzi ze strony przekazywanej z Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji przez przewodniczącego Krajowej Rady, gdy chciałem to uzupełnienie jeszcze przedstawić, no okazało się, że już czasu nie ma, salę trzeba zwolnić i w związku z tym tylko czas na przyjęcie lub odrzucenie tego sprawozdania. Szczęśliwie przyjęto bez sprzeciwu to sprawozdanie, chociaż my jako Krajowa Rada obecna byliśmy tylko za 1/4 roku odpowiedzialni, ale przedkładaliśmy sprawozdanie jako urząd za cały rok. My przecież powołali, podjęliśmy działania formalnie od 12 września, bo wtedy cały skład był już skompletowany decyzją prezydenta, który powołał dwóch jeszcze członków. Wśród nich mam ten zaszczyt, że reprezentuję w Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji właśnie pana prezydenta Andrzeja Dudę.
Krajowa Rada przede wszystkim patrzy, tak jak pan minister mówi, na media elektroniczne, radio, telewizję. Ciekawy jestem, jak to wygląda, jeżeli chodzi też o sprawozdanie, o ocenę Krajowej Rady, chociażby sprawa smoleńska. Mamy dziś akurat kolejną miesięcznicę, trochę krótszy będzie nasz program, nasze rozmowy z tej racji, ale chciałem o to zapytać, już może nie sięgam aż tak daleko do puczu ostatniego, bo też byłoby to pewnie ciekawe, jak media zajmowały się sprawą, bo to, no czemu służą? Bo też się musimy nad tym zastanawiać, czemu służą media. Może musimy się przyglądać tym, które mają inną trochę strukturę własnościową, w którą stronę one idą, jak rozgrywają sprawę albo informują. I teraz ciekawy jestem, bo nawet teraz w wiadomościach naszych, w informacjach było, że kolejny raz ktoś próbuje zakłócić. I nawet mowę, że formalnie mówią, że będziemy działać bezprawnie. Tak do kamer mówią, do radia, że tak będziemy działali i jednak wybieramy się, żeby zakłócić. A jak media patrzą na tą sprawę?
Już w tej zapytaniu kilka punktów znalazłem w zapytaniu ojca, więc jeśli można pozwoli ojciec, to właśnie po kolei na nie bym odpowiedział. Jeśli chodzi o Smoleńsk, ja sam byłem przednio zaangażowany dość znacząco w rozpoznaniu prawdy, dojście do prawdy odnośnie do katastrofy smoleńskiej. Było prowadzone takie śledztwo akademickie, w którym uczestniczyli właśnie profesorowie, dość liczna grupa, i komitetem organizacyjnym kierował pan profesor Piotr Witakowski. Muszę powiedzieć, wspaniale kierował. 4 kolejne konferencje doprowadzały nas do poznawania prawdy. Tylko nad tematami, kryteriami ze strony nauki wziętymi, czyli nauk technicznych nawet, chociaż i inne nas też uzupełniały. Pamiętam też spotkania w czasie tej konferencji z panem profesorem Biniendą, z profesorem Nowaczykiem, ich referaty bardzo ciekawe. No i nie spodziewałem się, że będzie musiała się również Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji sprawą kłamstw, nawet bym powiedział pewnych oszczerstw, kierowanych wobec niektórych z tych osób, również się zająć. W związku z tym, że jedna ze stacji nadała program właśnie taki szkalujący wręcz. Pojawiały się określenia, że jest oszustem, takie stwierdzenia, a oparte na kłamliwych, wręcz oszukanych informacjach. Gdy tłumaczenie z języka angielskiego tekstu, na który się ktoś powołuje, na język polski jest błędne. I później tym błędem, idąc dalej, używa się właśnie argumentu o oszustach i o tym profesorze. No i spodziewana skarga.
Skarga wpłynęła do Krajowej Rady.
Wpłynęła do Krajowej Rady i z tego tytułu Krajowa Rada musiała się tą skargą zająć. Przyznam, że nie spodziewałem się, że będziemy się musieli tą skargą tak długo zajmować.
Długo to jest...
Wpłynęła w grudniu, na początku grudnia, a w końcu decyzja przewodniczącego spowodowana uchwałą Krajowej Rady, czyli korzystaliśmy z artykułu 10 ustęp 4 Krajowej ustawy o radiofonii i telewizji, mogliśmy tę decyzję przekazać no, z końcem kwietnia. No i tak to ta decyzja została przekazana w formie wezwania do tego, aby nadawca odstąpił od tego typu metod działania, które zostały w samej decyzji wytknięte jednoznacznie. No i potem otrzymaliśmy odpowiedź od nadawcy, a miał możliwość przeciwstawienia się naszym argumentom, kierując sprawę do sądu bezpośrednio, ponieważ decyzja była podjęta nie przez przewodniczącego tylko, ale wynikała z uchwały Krajowej Rady. I ten, ta, na, zamiast do sądu skierował do nas odpowiedź, że nie występuje do sądu, ale naruszyliśmy i tu wymienia, jakie to przepisy konstytucji, ustawy zostały naruszone. Jeśli tak, to sąd by to rozstrzygnął. A widać z tego, że jednak zrezygnował od wystąpienia sądowego.
Jakie stacja szkaluje obywatela i powołuje się na konstytucję.
I że my w obronie prawdy, czyli nie mówienia, żądania od nadawcy, że ma być w zgodzie z prawdą, przygotowywany z najlepszymi postawami dziennikarskimi, których wymaga także prawo prasowe, wymaga także etyka dziennikarska, że to jest naruszone, to tłumaczy się, że naruszamy w ten sposób, stając w obronie tejże prawdy, że naruszamy konstytucję. Ale to jest ta sprawa smoleńska.
Krajowa Rada ma narzędzia?
No właśnie są narzędzia, ale są takie, bym powiedział, no, można oczywiście nałożyć bardzo duże kary pieniężne, no ale najczęściej te pieniężne wywołują później skargi do sądu. I to trwa. Trwa często latami. Niekiedy sprawy sprzed 10 lat mogą być rozstrzygane dopiero teraz, w którejś instancji sądowej. Także niby są narzędzia, ale z tych narzędzi, którymi może bezpośrednio Krajowa Rada, które może używać, to są wezwania do zaniechania tych nieprawidłowości, albo, to jest 10.3, albo wezwania do zaniechania, ale na podstawie uchwały Krajowej Rady. W tym przypadku, o którym poprzednio mówiłem, była to jednomyślna decyzja Krajowej Rady, aby przewodniczący takie wezwanie skierował do nadawcy. Niekiedy są to pieniężne również kary. Najczęściej takie łatwe do obliczenia to są kary za naruszenie procentu udziału audycji odpowiedniej kategorii, które są wyraźnie określone w ustawie albo w koncesji. No i wówczas niezłożenie sprawozdania, to też wiadomo jaka kwota za to przysługuje. Także są pewne wymierne, ale są także takie niewymierne, nawet obejmujące dość wysokie kwoty, odnoszące się do bezpośredniego przerobu danego nadawcy. Wobec tego to mogą być osiągać dość duże, dotyczyć do dużych kwot. To są kary, którymi może także Krajowa Rada, no to są za odebranie koncesji. Też są takie, ale są ściśle określone wymagania odnoszące się do tego. Jeśli ktoś nagminnie, permanentnie nie dostosowuje się do wezwań na przykład, no to to może doprowadzić do zabrania koncesji.
Jeżeli chodzi o ten Smoleńsk, ten przekaz, na jakim jest poziomie, jak go...
No myśmy praktycznie możemy uznać, że sprawa została zakończona tym wezwaniem do nadawcy, dlatego że jego odpowiedź nadawcy, iż odstępuje od wystąpienia do sądu, praktycznie sprawę zamyka. A to, że w swoim liście używa różnych zarzutów, to nie mieści się w żadnej ocenie niezasadności naszego wystąpienia.
A jak wyglądają skargi na różnego rodzaju...
No więc różnie to bywa.
Bo to też obywatele reagują nawet bardzo dobrze, ale kiedyś mówiono, że bardzo wiele skarg jest na Radio Maria, na działalność Radia
Maria. Pamiętam ten czas oczywiście. Przyznam, że w końcu te skargi, które wpływają do Krajowej Rady, jest ich stosunkowo dużo. Chciałem uporządkować i poprosiłem, aby takie zestawienia comiesięczne napływających skarg były członkom Krajowej Rady przekazywane oraz informacje o tym, na jakim etapie procedury doprowadzającej do opracowania końcowej odpowiedzi dana skarga się znajduje. I takie miesięczne zestawienia wpływających skarg oraz przygotowane aż do momentu przygotowania odpowiedzi na skargę, to mamy zestawiane. No proszę, muszę powiedzieć jednoznacznie, w czasie rozpoczęcia naszej kadencji nie wpłynęła ani jedna skarga na Radio Maryja. Także tutaj nie wiem, jak one się wtedy poprzednio, skąd wzrastały, jak tworzyły. Natomiast jeśli tak spojrzeć, skąd i dlaczego, na kogo napływają skargi, to najczęściej jedna grupa, przeważnie posłów strony tej totalnej opozycji, kieruje skargi na TVP i TVP Info. No i odwrotnie, inni kierują na TVN i TVN24. Także można powiedzieć, że skargi tak równomiernie z dwóch stron napływają. Najważniejsze jest to zadanie Krajowej Rady. Ona ma poznać skargę, poznać opinię skarżącego, ale ona najczęściej jest subiektywną, i poznać opinię tego, na którego się skarży. No i od tego skarżonego, oskarżonego przez skarżącego, otrzymać zapis danej audycji, która jest podstawą do skargi. I na tej podstawie wypracowujemy stanowisko, które albo staje się podstawą do wystąpienia przewodniczącego, albo uchwały, która mobilizuje przewodniczącego, jak w sprawie tej, którą poprzednio wspominałem, do wystąpienia do nadawcy. I oczywiście ten skarżący też otrzymuje odpowiedź. Myślę, że te różnego typu skargi, a szczególnie od osób prywatnych, są bardzo dobrą ilustracją aktywności twórczej tych, którzy odbierają program. Oni, jeśli coś widzą, co mogą uznać za naruszenie ustawy, to wówczas na ten temat piszą. Miałem przypadki właśnie takie, że nawet w kopii przysłał ten ktoś również do mnie skargę, nie tylko oficjalnie do Krajowej Rady, z zastrzeżeniem co do form przekazywania informacji przez prezydenta i przez rząd na temat aktualnej polityki prowadzonej przez te organy. A to z tego powodu, podkreślał skarżący, że jeżeli występują przedstawiciele prezydenta czy rządu w jakichś debatach, w którym uczestniczy także i przedstawiciele parlamentarnych klubów totalnej opozycji, to gdy oni mają czas, to mówią swoje zarzuty, przekazują, a potem, gdy jest czas na odpowiedź tych, którzy powinni wystąpić w imieniu prezydenta i rządu, to wówczas są zakrzykiwani i w ogóle tego głosu nie słychać. No i wówczas nie mają informacji o tym, co się dzieje. No, podawali konkretne przykłady. Prezydent pojechał do Jordanii, pokazano, że położył gdzieś w jakimś miejscu kwiaty. No i mówią, no to przecież to była wycieczka, a co załatwił? No tego nie powiedziano. No i to może być, stawało się wtedy podstawą do skargi. Proponowano, żeby były takie audycje specjalnie do tego przygotowane o aktualnej polityce rządu i prezydenta i to o stałym terminie, żeby wyborca czy odbiorca programu wiedział, kiedy to będzie i mógł ją już obejrzeć, a nie wtedy, tylko gdy taka przypadkiem
właściwa polityka trafi. Informacyjna państwa.
Tak no, o to chodzi. A przecież media publiczne powinny i są tym zadaniem zobowiązane. No to zadanie jest zapisane w artykule 22. Ale tam jest wezwanie także, że Krajowa Rada swoim rozporządzeniem określa sposób postępowania w tym zakresie. Czyli stwarza narzędzie. No i gdy próbowałem takie narzędzie ukształtować zapisem zmieniającym dotychczasowe rozporządzenie, niestety zostałem przegłosowany. Głosowało tylko za tym przygotowanym opracowaniem, zapisem o takim narzędziu nas dwóch członków Krajowej Rady desygnowanych przez prezydenta. Myślę, że w jakimś momencie dojdziemy do takiego ładu, że będziemy mogli to narzędzie stworzyć prezydentowi, rządowi, ale również mediom publicznym. Bo jeśli one tego nie mają zapisane, to wówczas znowu, powiem, totalna opozycja mogłaby zarzucać, że po co takie programy, gdy nikt tego narzędzia nie stworzył.
Panie ministrze, gdyby patrzeć też trochę na historię i w ogóle na ten ład medialny, podział, jeżeli chodzi o częstotliwości, myślę o radiowych, telewizyjnych, wiele zdarzyło się od rozpoczęcia chociażby nadawania przez telewizję Trwam na multipleksie, ale gdyby pan minister jakoś się mógł do tego odnieść, bo patrzymy na to, że tak jak Radio Maria, Radio RMF i Radio Z kiedyś starały się o koncesję, a dziś te podmioty, Radio Maria no jest w polskich rękach, Radio Z we francuskich, Radio RMF w niemieckich. No i co więcej, to nie jest tylko jedna stacja ogólnopolska, ale jest znacznie więcej stacji w ich rękach. No i teraz kwestia tej właśnie informacji. Podobnie z procesami koncesyjnymi, jeżeli chodzi o telewizję, o podział na multipleksie, to też rzadkie dobro. I teraz jaki jest namysł państwa, bo Krajowa Rada w jaki sposób konkretny, tak, jest desygnowana do tego, działa i jak to rozdziela, czy rozdziela?
Właśnie. My obydwaj, ojciec i ja, a także wielu słuchaczy, na pewno pamiętają ten czas, lat 1997-2000, kiedy to tłumaczyliśmy wszystkim dookoła, a ówczesnej Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji w szczególności, że niesprawiedliwie są przydzielane częstotliwości i moce w odniesieniu do trzech nadawców niepublicznych ogólnopolskich. To te trzy wymienione przez ojca.
Nawet Najwyższa Izba Kontroli.
A Najwyższa Izba Kontroli to
przedstawiła działania i wskazała, żeby tak się stało.
Pamiętam, no i to opracowanie pokazywała te nieprawidłowości, bo Najwyższa Izba Kontroli nie tylko, że badała to na miejscu w Krajowej Radzie, i to na polecenie Sejmu, ale również przedstawiła opracowanie w tym zakresie. No i wtedy pamiętam tę uchwałę Sejmu, która zobowiązywała Krajową Radę do naprawienia błędów. To były zasadnicze błędy. No jeśli teraz, w tym czasie, gdy rozpoczęliśmy kadencję, a każdy może to też zobaczyć, spoglądając na stronę internetową Krajowej Rady, Radiofonii i Telewizji i sięgając do koncesji, które są też wymienione i są dołączone do nich mapki z zakresem częstotliwości, to może zobaczyć takie mapki. Tu ojciec widzę,
może naszym widzom też pokażemy. Pierwsza będzie mapka zasięgu stereo, bo stereo radia RMF możemy pokazać, żeby Państwo też mieli świadomość, jak wygląda pokrycie Polski stereo.
Bo... Czyli to zielone to jest pokryte, a to niezielone niepokryte. Popatrzmy na RMF.
RMF, teraz będzie Radio Z. To jest Radio Z. Tak.
No i popatrzmy na
i możemy radio... pokazać Radio Maria. To jest ta właśnie...
Teraz następna.
O, sprawiedliwość właśnie. Tych pól no i widać jest znacznie więcej. Tak. I to jest pokrycie terenu w stereo. No a jeżeli Krajowa Rada miała
właśnie,
wskazanie...
Ale to jeszcze nie jest wszystko, ojcze. Dlatego, że jeśli się popatrzy na to, że tego nie widać może, tylko widać obszary. Ale jeśli popatrzymy iloma stacjami pokryte zostają te obszary zielone, to w przypadku Radia RMF jest 54 stacje, w tym 4 mają moc mniejszą od 1 kW. Radio Z 57 stacji, w tym 5 ma moc mniejszą od 1 kW. Natomiast Radio Maria 125 stacji, potem była 126 i 36 ma moc mniejszą od 1 kW. A więc obsługa takich stacji, miejsc, anten, ale również to, że co jakiś niewielki obszar, bo zasięg obejmowany przez daną stację o małej mocy jest znacznie mniejszy, co jakiś obszar trzeba zmieniać częstotliwość. Także to jest wyraźna dysproporcja, ponieważ Sejm swoją uchwałą w 2000 roku podał wyraźnie, że trzeba naprawić te błędy. Do dzisiaj są w tym zakresie nienaprawione. Trzeba więc przeprowadzić analizę możliwości na przykład zwiększenia mocy tych stacji, które już Radio Maria ma, czy wobec tego mniejszą liczbą stacji. Nie można by było objąć tego obszaru i jeszcze oznacza to również większego obszaru.
A jak to wyglądało, jeżeli chodzi o podział, nowy podział, chodzi o telewizję z analogowej, przeszliśmy do multiplexu, czy pan miał okazję zapoznać się z procesami i tym, co działo się, jeżeli chodzi o przyznawanie częstotliwości, bo też wielokrotnie mówiliśmy i teraz, czy ta sytuacja się może zmienić, bo mówię, dla nas może bolesne jest to, że te rzadkie dobra, jakimi są częstotliwości, no też pytanie, do kogo one wędrują. To nie jest kwestia tylko reklam, wpływów, pieniędzy i tak dalej, tylko przede wszystkim informacja. I teraz czy my możemy jako Polacy czuć się bezpiecznie, bo mówimy media w Polsce, tak? I teraz wszystkie w języku polskim, ale czy rzeczywiście służy to bezpieczeństwu Polski i właściwej informacji, czy mamy możliwość dostępu do właściwej informacji przez radio i telewizję, czy media już szeroko pojęte w internecie?
Dla mnie problemy, które podejmowała Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji w wcześniejszych latach, były też znane. To nie oznacza, że ja dopiero stając się członkiem Krajowej Rady, te problemy rozpocząłem ich poznawanie. Bowiem uprzednio posłowie czy senatorowie, przygotowując się do dyskusji na temat przyjęcia sprawozdań Krajowej Rady, corocznych sprawozdań, prosili często, masz tu sprawozdanie, ustosunkuj się do niego, przedstaw, w których miejscach są wątpliwości. No i miałem tę możliwość przez nich przedstawić również swoją opinię na ten temat. Ale jeśli się jest już wewnątrz, jest możliwość spojrzenia do znacznie większej grupy materiałów. I przyznam, że z zadziwieniem przeglądnąłem to, co dotyczyło roku 2011, kiedy to przydzielane były miejsca, te 4, na multipleksie, w których to uczestniczyła również telewizja Trwam, czyli wydawca Lux Veritas. Tak, więc spoglądając na ten materiał, widziałem, że ogłoszenie było o rozszerzenie posiadanej częstotliwości.
Koncesji koncesji. Bo
tak jest, koncesji. Rozszerzenie koncesji, tak? Rozszerzenie koncesji na multiplex. Czyli ktoś wcześniej musiał mieć satelitarną. Myśmy mieli możliwość słuchania już dawno telewizji Trwam, więc wiemy, jak to się odbywało. Mniej więcej pół roku trwało, 4 miesiące od złożenia wniosku do uzyskania koncesji przez telewizję Trwam, ale to jeszcze parę lat wcześniej. Natomiast wśród
satelitarnej.
Natomiast patrząc na tych, którzy przystępowali do konkursu na miejsca na pierwszym multipleksie, zauważyłem, że niektórzy już po ogłoszeniu miejsc, ogłoszeniu konkursu złożyli dopiero, przystąpili do starań o uzyskanie koncesji satelitarnej po to, aby móc rozszerzyć ją później na multiplex. Tak się składa, że z trzech wnioskodawców uzyskiwało ją w ostatnim okresie, już po ogłoszeniu. I wśród nich był taki, który uzyskał koncesję w ciągu 20 dni. Musiało się chyba biegać pomiędzy urzędami Krajowej Rady i UKE, ażeby odpowiednie uzgodnienia uzyskać, gdzie ani wcześniej, ani później nikt tak szybko nie otrzymywał koncesji satelitarnej. Mówiłem o 4, nawet do 6 miesięcy wcześniejsze, ale także i późniejsze starania trwały.
To jest normalne procedowanie sprawy, tyle trwało. A tutaj
w ciągu 20 dni najkrócej, niekiedy to było u innego miesiąc, czyli jeszcze w czasie od ogłoszenia konkursu do złożenia wniosku. A kiedy później wśród wnioskodawców niezaakceptowanych do miejsca na multipleksie zgłaszane były zastrzeżenia, wśród tych zastrzeżenie, że przecież miało być o rozszerzenie koncesji, a ten i ten nie nadaje jeszcze nic, no to wówczas okazuje się, że odpowiedź Krajowej Rady była wówczesnej taka, że przecież nie jest powiedziane, że chodzi o nadawców rozszerzających, tylko posiadających koncesję. A oni posiedli 5 dni przed złożeniem wniosku na multiplex. Więc takie odpowiedzi. No i jeszcze ciekawa rzecz, że wśród tych 4 jeden z nich w ciągu roku występował o zmiany tej koncesji, którą otrzymał, także programowe, gdy wcześniej mówiło się, i znacząco zmieniające program, gdy wcześniej mówiło się, że przy udzieleniu koncesji trzeba zapewnić różnorodność, a więc ci nadawcy, żeby nie byli z jednakowymi programami. Bardzo ciekawe spostrzeżenia dotyczące tamtego okresu, który spowodował, że wystąpienia słuchaczy, ale nie tylko słuchaczy, Radia Maryja, tych, którzy chcieli telewizję Trwam nie tylko z satelity oglądać, w formie marszów, decyzji organów samorządowych, wielu innych instytucji, stowarzyszeń, pisanych protestów do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, miały doprowadzić do tego, że w końcu na tym pierwszym multipleksie dostała telewizja Trwam po wielkich tych staraniach, a ja i to też widziałem w Krajowej Radzie, bo w magazynach Krajowej Rady złożone były archiwalnie w takich dużych pudłach wszystkie te protesty złożone. To 60 metrów bieżących tych pudeł było umieszczonych w magazynach, a potrzebne były zwolnienie tych miejsc i trzeba było wystąpić już wcześniej za poprzedniej Krajowej Rady do archiwum akt nowych, aby wybrakować te protesty, ponieważ miejsca są potrzebne dla tych, którzy abonamentu nie płacili, no i teraz chcą, żeby te kary można było im rozłożyć na raty lub anulować. No i gdzieś trzeba te dokumenty już załatwione składać, a jest ich bardzo dużo, też przez Krajową Radę Radiofonii podejmowanych. No i wtedy dopiero okazało się, ile to tych protestów w sprawie telewizji Trwam było składanych.
Drodzy Państwo, chcielibyśmy też i Państwa głos usłyszeć. Zapraszamy słuchaczy i widzów telewizji Trwam. Telefonujemy do telewizji, to informacja dla słuchaczy. Numery do studia, do nas 56 657 00 11, pierwszy numer, drugi 56 657 00 12. Telefony w naszej rodzinie 536-600-300 i 536-600-400. Telefony dla widzów i słuchaczy z zagranicy 48-56-657-0013 i drugi 48-56-657-0014. Pan minister wspomniał o abonamencie. Ta sprawa też taka...
Jest rozpatrywana teraz, prawda? No dość długo się to ciągnie, ponieważ każdy pomysł nowy, gdyby to miało być jako nowe rozwiązanie, wymaga uzgodnień z Unią Europejską, z Komisją Europejską. No i w związku z tym ten pomysł najnowszy powoduje, że w zasadzie tylko się uszczelnia kryterium pozyskania informacji o tych, którzy używają telewizora. Bowiem w ustawie o abonamencie dotychczasowej było powiedziane, iż domniemywa się, że każdy, kto posiada telewizor, powinien płacić abonament. No i stąd powinno było być tych abonamentów, opłat abonamentowych dużo, a wtedy opłata by nie musiała być znacząca. No ale okazało się jednak, że przed paru laty, to wszyscy się powołują na tę wypowiedź pana Donalda Tuska, kiedy mówił w 2008 roku, że nie ma co płacić abonamentu, to jest taki haracz i tak dalej. No warto rozważyć, na co są przeznaczane te pieniądze i nad nimi czuwa, nad ich odpowiednim wykorzystaniem Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji. Teraz uważając, ja też tak uważam, że jeżeli ktoś korzysta z kablowej telewizji, otrzymuje też w przekazie, w tym podstawowym, również media, przekaz także telewizyjny, telewizji publicznej w różnych tych wydaniach, to ma telewizor, bo jeżeli ma podpisaną umowę, to ma telewizor, czyli każdy, kto ma telewizor, powinien płacić opłatę abonamentową. I stąd w obecnym ujęciu ustawy, czy poprawkach do ustawy obecnie obowiązującej, wprowadza się uszczelnienie tych informacji, czyli pozyskanie informacji, kto ma telewizor, a nie płaci. Myślę, że najważniejsza rzecz, którą konsekwencje właściwie bezprawnie działają, ci, którzy rozprowadzają programy telewizyjne, kablowe, metodą telekomunikacyjną czy inne w sieciach, dlatego że oni podpisując umowę z kimś na przekaz własny, powinni wiedzieć o tym, że ten ktoś powinien płacić abonament telewizyjny czy telewizyjny. Jeśli nie wiedzą o tym, to znaczy, że wchodzą w kontakt z bezprawnie działającym.
Mamy pierwszego rozmówcę, bardzo prosimy.
Halo.
Szczęść Boże.
Piotr z Cieszyna się kwania. Chwała Panu. Ja jestem wprawdzie ewangelikiem, ale z Państwa telewizją już od lat jestem, że tak powiem, w stałym kontakcie. I serdecznie dziękuję i ojcu, wszystkim ojcom prowadzącym za to, że po prostu jesteście. Dziękuję wszystkim słuchaczom. I cóż ja mogę powiedzieć? To smutne, że chrześcijanie tak niewielki wpływ mają dziś na to, co dzieje się w naszym kraju. A za sprawą waszej telewizji naprawdę wiele dobra się dzieje i ja nie ukrywam, że skłoniło mnie do obejrzenia pierwszy raz programu Telewizji Trwam ta ciągła, nieustanna nagonka, te paszkwile, jakie o was pisano, mówiono. Więc postanowiłem sprawdzić, jak to jest. I odtąd bardzo chętnie Państwa oglądam, nie tylko publicystykę, mimo tego, że przecież nie należę do Kościoła katolickiego, ale to nie ma przecież znaczenia. Chciałem tylko jeszcze raz podziękować Państwu za to, że jesteście, że głosicie Słowa Boże i że po prostu dajecie masę otuchy wielu, wielu ludziom w naszym kraju. Z Panem Bogiem.
Bardzo dziękuję Panie Piotrze, z Panem Bogiem. Pozdrowienia serdecznie dla rodziny, dla przyjaciół.
Ja bym jeszcze do tego dodał, że bardzo wielu słuchaczy opowiada mi, bo muszę mieć kontakt z ludźmi, a utrzymywany uprzednio przez zaangażowanie w audycjach Radia Maryja, podtrzymywany jest dalej. I przekazują mi, że oglądają różne programy informacyjne w telewizjach i przerzucają się właśnie w taki sposób, żeby z jednych, u jednych, u drugich usłyszeć, a to są mniej więcej terminy różne, i o 20 włączają się telewizję Trwam i włączają ten program i bardzo sobie chwalą, że tutaj jest takie spokojne podsumowanie problemów, pokazanie problemów bez nagonki jednych na drugich.
Prosimy bardzo, telewizja Trwam i Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Proszę pana profesora.
Proszę nam się przedstawić.
Zbigniew z Olsztyna.
Dziękuję.
Proszę pana profesora, księdza Grzegorza i państwa, którzy oglądacie dzisiejszy program. Ja chciałbym się zapytać taką sprawę. Sprawę wyboru pana obecnego prezesa na prezesa radia naszego telewizji publicznej w ogóle, nie? Sam wybór dla mnie był dosyć ciekawy, bo komisja, skład komisji czteroosobowy przy pierwszym zgłoszeniu pana obecnego prezesa, wiadomo jakie jest jego nazwisko.
Tam pięciu chyba jest w tej Radzie Mediów, pięciu
tak,
ludzi.
Tak, ale czterech z nich w pierwszej wersji nie zgodziło się wybór prezesa, czy tego pana na prezesa. I zrobiono drugi konkurs. I wtedy jakoś się to stało, że tych czterech, którzy przedtem nie blokowali wybór obecnego prezesa, raptem się zgodzili już na osobę obecnego pana prezesa.
Panie Zbyszku, przepraszam, tu postawimy kropkę, bo patrzę na zegarek, że mamy 2 minuty tylko na wypowiedź. Dziękuję, panie ministrze.
To znaczy, Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji według dotychczas obowiązującej ustawy obecnej kadencji nie zajmuje się sprawami dotyczącymi obsadzania stanowisk zarządu i rad nadzorczych mediów publicznych. Natomiast zajmuje się tym Rada Mediów Narodowych. Natomiast to, że nastąpiło potem spolaryzowanie poglądów głosujących, to jest nic nowego. W pierwszym głosowaniu każdy wyraża swój pogląd, a potem po kolejnej dyskusji może się okazać, że argumenty przedstawione przez kogoś są tak wiążące i ciekawe, że wtedy pozostali głosujący przychylają się do tej opinii. Myślę, że natomiast jeśli chodzi o samego pana prezesa Kurskiego, trzeba pamiętać, że to jest również stanowisko, które jest taką tarczą, w którą rzuca się za wszystkie programy. Tam przecież są ludzie odpowiedzialni za kolejne programy, są odpowiedzialni za anteny, są odpowiedzialni za wydania. Wobec tego i ci, którzy w końcu to realizują bezpośrednio na antenie. Więc to, że ta tarcza dostaje, musi być bardzo odporna na uderzenia. No i myślę, że jest to osoba odporna na uderzenia. Słuchałem jego odpowiedzi na wiele drażniących niekiedy pytań w czasie komisji, ostatniej Komisji Sejmowej Kultury, którą słuchaliśmy, który już wspominałem, i muszę powiedzieć, że potrafi rzetelnie, ale z drugiej strony jasno i precyzyjnie odpowiedzieć na zarzuty, nie obrażając się.
Panie ministrze, bardzo dziękuję za spotkanie. Szczęść Boże.
I w radio będziemy dalszą część.
Tak, po 21:30. Dziękuję też państwu za uwagę. Dziękuję za to, że byliście razem z nami. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.